Fizyk teoretyczny, profesor zwyczajny nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, doktor habilitowany Marian Grabowski. Porozmawiajmy o Wielkim Przyspieszaczu Hadronu.
Więc to dzisiaj to, co Państwu zaproponuję, to trochę takie chodzenie po granicach, takich ekstremalnych, tych miejscach, gdzie nasza cywilizacja i w ogóle chyba cywilizacja ludzka, nie tylko ta nasza jedyna, gdzie rzeczywiście dokonują się jakieś procesy zupełnie fundamentalne, ale w skali takiej, nad którą zwykle się nie myśli. I to trochę z tego powodu takie granice, jakaś taka duża perspektywa. Punktem startu właśnie jest ten wielki akcelerator hadronów. Chcę po prostu na niego trochę popatrzeć w tej perspektywie, czym on jest. To są slajdy z wykładu pierwszego z filozofii przyrody, także jak się o tym opowiada studentom, przynajmniej na teologii, to trzeba zacząć od idei przyspieszenia. Co to takiego jest, jak coś przyspiesza? Nie? No i opowiadam, że auta przyspieszają. No i chodzi o to, żeby te cząstki elementarne też, jak one się poruszają, zaczęły się poruszać coraz szybciej. Czyli chodzi o takie urządzenie, które by przyspieszyło ruch tych cząstek elementarnych. I w tym przyspieszaczu, który nam właśnie o tym będę zaraz opowiadał, zbudowanym pod Genewą, to są protony albo jony ołowiu, czyli rzeczywiście takie ciężkie cząstki, w tym sensie hadrony. W momencie, kiedy te cząstki zostaną bardzo mocno przyspieszone, praktycznie osiągną prędkość światła, wtedy się z sobą zderza. No, i obserwuje się produkty zderzenia, usiłując z tego, co się tam wydedukuje, no, dowiedzieć się czegoś właśnie o czym. Z jednej strony, no właśnie o tych cząstkach, które pojawiają się w takim świecie bardzo wysokich energii, no a z drugiej strony właśnie dzięki określonym teoriom fizycznym dowiedzieć się czegoś o początku świata, że tak powiem. O początku świata, początku wszechświata, tego przyrodniczego, tak? Czyli no właśnie jest tutaj taki obrazek, który pokazuje, że wpuszcza się do takiego właśnie kołowego akceleratora przeciwbieżne wiązki. To jest seria różnych wymyślnych, te obrazki takie niebieskie, czerwone i białe, różnych wymyślnych właśnie elektromagnesów czy wnęk rezonansowych, które mają te cząstki zakrzywiać, utrzymywać na torze, przyspieszać. No i popatrzmy sobie na szczegóły tego, co tutaj się dzieje. Więc te protony, ten rodzaj hadronów trzeba przyspieszyć do praktycznie takiej prędkości, praktycznie prędkości światła. Po drugie, zadanie konstrukcyjne, które stało przed budowniczymi tego akceleratora, no, że ta wiązka musi być niezwykle cieniutka, tak? Musi być tam tych protonów niedużo, cienka jak włos. Krążą te cząstki mniej więcej jak tutaj, ja to podczytałem i Państwu referuję, bo specjalistą od tego żadnym nie jestem. Mają krążyć dzień, po czym się zderzają z tą wiązką przeciwbieżną. Energia takiej wiązki to jest, jak tutaj czytamy, energia 400-tonowego pociągu, który jedzie z szybkością 160 km na godzinę. Więc trochę tych protonów, że tak powiem, tak, ma gigantyczną energię, która, no, inaczej to próbując zobrazować, jest w stanie stopić pół tony miedzi.
Takie szybkie pytanie, jaka jest masa, ilość tych cząstek, które ma taką energię?
Tego nie ma dużo. Nie potrafię powiedzieć. Zaraz zobaczymy dane wiązki. Ja tu nie jestem ekspertem, więc raczej wybrałem tak, żeby studentów szokować pewnymi informacjami, które oni są w stanie przyswoić, tak? A ja akurat rozumiem, o co tu chodzi. Natomiast generalnie kłopot jest, tak jak tutaj w tym ostatnim punkcie stoi, kłopot jest w uzgodnieniu tych dwóch elementów. Z jednej strony musi być gigantyczna precyzja, no bo trzeba dokonać detekcji tych cząsteczek, no a to jest malutkie i właśnie te urządzenia, które służą do rejestracji tych cząstek są niezwykle subtelne, a z drugiej strony, no właśnie jest taka gigantyczna energia, no to jest kłopot, no bo jak to uderzy w ten detektor, to niszczy po prostu, tak? Czyli cały dowcip konstrukcyjny polega na tym, żeby uzgodnić takie dwa elementy w pewnym sensie przeciwstawne sobie w tej budowie tego przyspieszacza hadronów. No to generalnie wygląda w taki sposób, jak tutaj na tym zdjęciu widać, jest to po prostu gruba rura zakopana 100 metrów pod ziemią, w której jest maksymalna próżnia, jaką jesteśmy w stanie praktycznie wytworzyć. I w tej rurze te protony się poruszają, tak? To jest właśnie obłożone tymi różnymi elektromagnesami, no i to w sumie jest rzeczywiście gigantyczne urządzenie. Tu Państwo macie, no właśnie, dane takie, to jest ponad 26 km długość całego obwodu tego urządzenia, 100 metrów pod ziemią, tak jak mówiłem, zagrzebane, energia protonów w wiązce to jest 7 TeV, prędkość, to jest praktycznie prędkość światła. O, tu ma Pan odpowiedź na swoje pytanie, ile jest protonów w wiązce? 2808 paczek razy 10 do 11, czyli to dość dużo, no ale 10 do 11 protonów, no to nie jest za wiele generalnie rzecz biorąc, nie? 10 do 24 mamy cząstek takich w powietrzu w litrze, to jest liczba Avogadro, nie? W litrze jakiegoś gazu, nie? Więc to nie jest dużo. Liczba rejestrowanych zderzeń 100 na sekundę się rejestruje. Liczba elektromagnesów akceleratora prawie 10 tysięcy tych elektromagnesów. Ciśnienie w rurze wiązki, jest bardzo wysoka próżnia, 10 do minus 13 atmosfery. Więc rzeczywiście próżnia jest bardzo, bardzo wysoka. No i to, co jeszcze jest najbardziej ciekawe, cena, ile to kosztowało, nie? Prawie 5 miliardów franków szwajcarskich plus 1,5 miliarda na ten grid komputerowy, który przerabia wyniki tej detekcji, nie? No i decyzję podjęto w 1994 o budowie, a uruchomili w 2008, no i tam co jakiś czas dobiegają nas takie informacje prasowe, że to się popsuło, tamto się popsuło, znów się zreferowało, znów się coś, latem byśmy słyszeli, czy czytali w gazetach, że wykryli tam cząstkę Higgsa, no ale to tak trochę nie wiadomo właściwie na tą informację patrzeć. No generalnie rzecz biorąc, tak wyglądają dane. Skala tego na obrazku wygląda takiego zlotu ptaka, ten okrąg to jest właśnie ta 26-kilometrowa rura, tak, opróżniona, jak tylko najlepiej to się da zrobić. Tam już było kilka akceleratorów i generalnie dobudowano ten największy akcelerator. I jak się przyspiesza te cząstki, to się dzieje na zasadzie takiej kaskady przyspieszeń, czyli ona najpierw te atomy wodoru przechodzą przez duoplazmotron, no i tutaj się uzyskuje protony, po prostu się obdziera je z elektronów, krótko mówiąc, te jądra atomów wodoru i dostaje się cząstki o energii 1,5%, prędkości 1,5% prędkości światła. Potem to przechodzi przez taki akcelerator liniowy, który to przyspiesza do 31% prędkości światła. Potem kolejny w tej kaskadzie jest synchrotron, który przyspiesza te protony do rzędu, tu widać, 91,3% światła. Potem jest jeszcze jeden, który to zwiększa, widać, że to już zaczyna coraz mniejsze, tak? Bo ta coraz większa energia jest tutaj związana z tym podchodzeniem do prędkości światła. No inaczej mówiąc, jakby coraz bardziej masywna ta cząstka się robi, tak? Potem jest jeszcze jeden, to szyfrowali to SPS, to jest prawie już prędkość światła. No i wreszcie ten właśnie Large Hadron Collider, mamy praktycznie prędkość światła dla cząstki masowej. Trochę ciekawostek. O, tutaj właśnie jest, o ile on się różni od ruchu fotonu, czyli od pełnej prędkości światła. Tylko 2,7 metra na sekundę foton porusza się szybciej niż ten przyspieszony proton. potężowska bezmasowa, no właśnie, kwant światła, porusza się z prędkością światła, a ten przyspieszony proton jest tylko 2,7 metra wolniej się porusza od fotonu.
To masa relatywistyczna tej wiązki musi być spora.
No tak, no to efekt tego jest taki, że ta energia właśnie w to idzie, nie? Żeby przyspieszyć coraz większą masę, nie? Bo no to jest ten efekt z teorii względności znany, że im szybciej się poruszasz, tak, tym masa robi się większa tego obiektu, więc właśnie blisko prędkości światła, jak jest obiekt masywny, no to właśnie potrzeba tej gigantycznej energii, żeby to no, utrzymać przy takiej prędkości, nie? Bo to mała cząsteczka, ale ona się robi jakby coraz bardziej masywna, nie?
Jeśli można, problemy jakie wyszły. Ja przepraszam, że przerwałem.
Nie, proszę
bardzo. Jestem naładowany wiadomościami, ponieważ w ostatnich 2 miesiącach byłem w Dubnej dwukrotnie, w tym radzieckim ośrodku badań jądrowych. I no jak gdyby, kiedy pan profesor tutaj cytuje, mam w głowie takie migaweczki. Jeśli można, to...
Śmiało, ja dla mnie to jest ciekawe, bo się czegoś dowiem.
Pomiaru odstępu czasu w czasie, w którym światło przebiega 10 cm. Wyobraźmy sobie, musimy pomierzyć czas, w jakim się odbywa, w jakim czasie światło przybywa te 10 cm. I to musimy zmierzyć, czy ta cząsteczka przeszła, czy nie. Przepraszam.
Nie, to gigantycznie precyzyjny musi być pomiar, a z drugiej strony no strasznie mały ułamek sekundy to jest, nie?
No bo
te 10 metrów to praktycznie...
Nie wyobrażam.
No i za to mam też takich ciekawostek właśnie zgromadzonych. Nie dosyć, że to jest wysoka próżnia, no to ta rura jest długa, to jest 6,5 tysiąca metrów sześciennych, czyli jak tamten autor pisze, to jest mniej więcej objętość katedry gotyckiej, którą trzeba opróżnić z powietrza, wypompować, tak. Dalej, trzeba to oziębić, tak? Żeby była dobra próżnia, to trzeba też to oziębić i na to oziębienie idzie 120 ton ciekłego helu i prawie 11 tysięcy ton ciekłego azotu, nie? Bo to trzeba też chłodzić te elektromagnesy, które się grzeją, bo prąd, który przez to przepływa, to jest prawie 12 tysięcy amperów.
Ma chyba swoją elektrownię.
No dokładnie, nie?
Specjalne źródła
energii. Energii, tak jest, to musi mieć elektrownię, bo to bez elektrowni nie ruszy, po prostu.
I te 12 tysięcy kiloamper, 12 kiloamper trzeba wpuszczać w takich pikach prądowych 3 razy na sekundę na przykład. Proszę sobie wyobrazić.
Zadanie techniczne, jak jest z tym związane.
Techniczne zadanie i no właśnie wpuszczenia takiego zastrzyku prądowego o tak niezwykłej mocy. Normalnie ten prąd biegnie szynami o przekroju no, tu między rękoma, między palcami, by się nie mieściło. Ale jednocześnie wchodząc do magnesu, do tego kriostatu, do tego nadprzewodzącego prąd elektromagnesu, on wchodzi i biegnie przewodem elektromagnesu cienkim, no jak włos. Przy czym w tym włosie są żyłki tego właściwego nadprzewodnika o przekroju, kilkaset jeszcze jest w tym włosie, w tym przewodzie. Problem na czym polega? Jak przepuścić prąd z tej grubej szyny do tego kriostatu, z tym połączyć z tym włoskiem, żeby utrzymać temperaturę bliską zera absolutnego, a jednocześnie no, wpuścić ten prąd.
No tak, taki duży...
Problemy techniczne naprawdę niesamowite.
Dokładnie.
Nie wyobrażam.
Bo z tak wysokim prądem jest związana duża energia, która no, będzie się przetwarzać na ciepło i teraz do tego nie można dopuścić.
No właśnie.
Do tego nie można dopuścić.
No właśnie. Nie? Żeby nie zniszczyć tego zera absolutnego.
Dokładnie. No więc jeszcze do tego, proszę Państwa, jest właśnie ten cały gridowy system komputerowy, który zbiera te informacje i je przetwarza. No też tu gdzieś to sobie znalazłem w internecie. jaka to jest ilość energii, przepraszam, informacji. 100 tysięcy płyt DVD mniej więcej jest potrzeba, żeby zapisać tą informację, którą on tam, ten system komputerowy zbiera i przetwarza. Czyli no, mamy właśnie jakieś takie wyobrażenie tego wielkiego przyspieszacza hadronu. Ja sobie pozwoliłem jeszcze zestawić te, no, takie właśnie robiące wrażenie dane o tym wielkim przyspieszaczu. Proszę Państwa, no, to jest jakimś takim wyczynem ludzkiej myśli technicznej, jakim jest lotniskowiec Reagan. No tyle, co tam można się było z internetu dowiedzieć, to tu Państwo macie wypisane, jakie to z kolei jest ustrojstwo. 333 metry długości, waga 100 tysięcy ton, jest na nim 70 samolotów, 3200 marynarzy, 2400 lotników, 5600 żołnierzy, średnica śruby, zasilanie, dwa reaktory jądrowe, które zaopatrzyłyby w prąd duże miasto, no podobnie jak tutaj z tym kolajderem. Koszt produkcji 4,3 miliarda dolarów. No i cała grupa bojowa jest jakaś tam złożona jeszcze z innych statków, jak to ładnie tam opisują, to porusza się 1000-milowa strefa śmierci. Koło tego pełna dominacja na morzu, jak się coś takiego zjawi. Dlaczego to zestawiłem? Jeszcze myślałem o trzecim jakimś elemencie, no bo te takie wojenne zabawki, to ludzie na to źle reagują, tak? Ale proszę łaskawie zobaczyć, że jakby podstawową myślą, jaką się ma, kiedy właśnie się tak z takiego filozoficznego punktu widzenia próbuje myśleć nad tym wielkim reaktorem, nad tym wielkim przyspieszaczem, że zadajemy pytania o użyteczność tego. Po co to komu? No bo człowiek jest taką istotą, że chce mieć pożytek z tego, co zrobisz, co wtopi tam 5 miliardów franków szwajcarskich, nie? I pożytek jest wyłącznie poznawczy. No nie ma takiego na horyzoncie elementu, który można by powiedzieć, że jak my to zrobimy, to ileś ludzi będzie mieć taką, a takie udogodnienie życiowe, takie to, a takie miejsca pracy powstaną. No, w sensie takiego użytku nie ma. No, ten lotniskowiec, no to on ma swoje tam, prawda, miejsce w ramach tych naszych standardów, no broni, tak, jest pewna władza z tym związana, pewna możliwość kontroli takiej militarnej jakiegoś obszaru, to jest do czegoś potrzebne, tak, choć nam się może nie podobać to, do czego to używają, do czego to może być użyte, że można tym zabijać innych ludzi, nie? Natomiast ten wielki akcelerator, no, zasadniczo wzgląd natury poznawczej, nie? I oczywiście taka cicha nadzieja, jak ludziom zwykle towarzyszy, jak coś takiego robią, że być może przy okazji wymyślimy pewne rozwiązania techniczne, które się przydadzą gdzie indziej. Ale na dobrą sprawę to nie jest takie celowane, tak jak technologię rozwijamy, czy jakieś budowle robimy, czy konstruujemy takie urządzenia, jak ten lotniskowiec, że jest określony cel, który no, w jakiejś mierze jest to dla nas pożyteczne. Tego tu nie ma. Tak jak powiedziałem, jest wzgląd natury poznawczej, no ale znowu dla jakiego procentu populacji? Tak? Tutaj my się w gruncie rzeczy pasjonujemy tymi dużymi liczbami, tak? Tym rozmachem tej budowli. Natomiast w sensie...
To jest fascynujące na poziomie...
Chłopca takiego, dokładnie, księgi Guinnessa, no chłopca, który się pyta, jaka jest największa góra, no więc to jest największa maszyna świata, można powiedzieć, nie? I po co ta maszyna została skonstruowana? No, przepraszam, że może kogoś to obrażę, ja jestem fizykiem, ale z pewną świadomością powiem, w pewnym sensie po nic. Bo w sensie tego użytku dla rasy nie ma. Tak?
W ten sam sposób można byłoby pomyśleć, że to po co człowiek wkładał pierwszy raz palec, dotykał ogień. też w jakiś sposób ciekawość zainspirowała do tego, że nie wiedział, że
z tego coś... Z punktu widzenia biznesowego to była niewielka inwestycja.
Biznesowego to żadne...
Nie, ale no, z punktu widzenia poznawczego, ale to też, wie pan, taka, te nasze odruchy, nasze ciekawości, one są takie bardzo szczególne, że my się musimy ciekawić światem, żeby przeżyć. Ja muszę włożyć palec do wody, no bo na drugi raz już nie włożę, tak? Albo mojego dziecka małego w to nie włożę, bo to jest ukrop, to parzy, tak? I to jest mi potrzebna ta informacja. Natomiast bez tej informacji, jak się zachowują cząstki przy takich gigantycznych energiach, no większość z nas żyła, żyje i żyć będzie, niespecjalnie to zmieni nasz los, krótko mówiąc, nie? I oczywiście ta ciekawość się pojawia, od początku ona jest związana z gatunkiem, tak? My dysponujemy taką ciekawością, że tak powiem, interesowną, że ciekawimy się, bo musimy, bo chcemy jakoś przetrwać w świecie nas otacza. I jest też taka ciekawość bezinteresowna i niewątpliwie budowa tego wielkiego przyspieszacza jest wyrazem tej takiej właśnie ciekawości bezinteresownej, tak? Takiej ciekawości, jak ja mówiłem, no w cudzysłowach, powiedzmy to wypowiem po nic, nie?
Myśmy mieli nie tak dawno podobną sprawę, ale ona była wytłumaczalna, mianowicie wyścig na Księżyc. Ona była wytłumaczalna w sensie zarówno zainteresowań militarnych, jak i politycznych. Natomiast tutaj tego nie...
Tego nie ma, nie. Bo historia, taka prahistoria tego przyspieszacza jest taka, że Amerykanie w swoim czasie, jak tam podejmowali decyzje strategiczne dla budżetu, to mieli trzy możliwości. Dostał kongres do rozważenia, na co tam te 5 miliardów dolarów wydać. Czy na zbadanie ludzkiego genomu, czy na badania kosmiczne, które skończą się lądowaniem człowieka na Marsie, czy na zbudowę tego superkolajdera. I wybrali genom. Wybrali użytecznościowo, bo oni liczyli, że największy pożytek będzie z tego, jak zbadamy, jak wygląda genom. To trochę się rozczarowali podobno, jak ci fachowcy twierdzą, ale ten super kolajder wtedy odrzucono, ten projekt, no to no właśnie wywołało taką frustrację tych amerykańskich fizyków, taka jest książka Weinberga, nie? Senatorio ostatecznie, gdzie on tak przeżuwa, że gdybyśmy my to dostali, to my byśmy się dowiedzieli, jak wygląda ten sedno świata.
No, panie profesorze, bo te cząstki są prędkością światła, tak?
Praktycznie tak.
Praktycznie. Co się stanie, jeżeli światło zostanie przekroczone?
Nie zostanie. Nie da rady.
Nie ma takiej możliwości.
Nie ma.
Czyli podróż w czasie nie grozi. Tak?
Nie, to tutaj nie. Z tego co wiemy, to się tutaj nie da się zrobić.
I tak dalej, czyli to jest zjawisko na razie, to się rozumiem.
Nie.
Nie badamy tego.
No i teraz, proszę Państwa, no właśnie to pytanie o ten wielki przyspieszacz hadronów, bo jak sama nazwa i to, co przedstawiłem, no to mam akcelerator ciężkich cząstek elementarnych, kropka, tak? Z drugiej strony użyłem takiego sformułowania przed chwileczką, największa maszyna świata i nie jest to przesadne sformułowanie, tak jak żeście się Państwo z tymi parametrami tego akceleratora przyjrzeli. Tak? Można, proszę Państwa, jeszcze na to popatrzeć w taki sposób, że to jest taki mikroskop w cudzysłowach, za pomocą którego możemy patrzeć w przeszłość wszechświata i to gdzieś tam head do jego początków. Tak? Head do jego początków, bo właśnie zaraz objaśnię, dlaczego tak można zrobić. Wreszcie można, proszę Państwa, popatrzeć na to jako na taką współczesną wieżę Babel, bez końcówki historii, proszę o tym myśleć. Bez końcówki historii. Że tam jest opisywana, w tym micie o wieży Babel jest opisywana budowa wielkiej wieży w sytuacji takiej, jak pewnego rodzaju przewrót technologiczny, mieli tam wapno zamiast smoły, mieli cegłę zamiast kamieni, jak na to pozwala. Czyli jest pewnego rodzaju taki strasznie odległy obraz od nas, który opowiada, że w rasie ludzkiej jakby od samego początku jest taka skłonność do podejmowania takich, no właśnie jak tutaj to nazwałem, takich prac tytanicznych. Że zbudujemy coś, co jest jakby na krawędzi naszych możliwości technologicznych i technicznych. Zbudujemy coś, co jest niezwykłe, co jest właśnie jakoś naj. To jest jakoś naj. Więc w tym sensie można właśnie sobie rozmyślać, przyglądając się tym informacjom o tym przyspieszaczu hadronów, takim właśnie jak to może robić filozof, czy właśnie każdy, kto reflektuje nad takimi sprawami, jak historia tej budowy tego akceleratora, że mamy tu do czynienia z pewnym fenomenem, przejawem wyrazem, kolejnym przykładem takiego zjawiska, które w ludzkim plemieniu się rzeczywiście zjawia. Mianowicie podejmowanie takich tytanicznych zamierzeń. Tutaj wspominałeś przed chwileczką o tym locie na księżyc. Dokładnie to samo. Jak dzisiaj się o tym w dzisiejszych kategoriach na to patrzy, to była grono samobójców praktycznie, że oni się poważyli polecieć. To było na granicy możliwości technicznych. Większa szansa, że nie wrócą niż wrócą. Tak? Jakby się cofać jeszcze w historii, to ja wiem, budowa katedr gotyckich, tak? W średniowieczu. Wielkie takie wezwanie, które też balansowało na granicy możliwości technicznych tych ludzi. Tam jest taka katedra w Bouverze, tylko ściany stoją, nie udało mi się sklepić tego w ogóle. Za duże, to po prostu przerosło możliwości. Nie? A budowa piramid, podobne, tak? Ileś takich właśnie takich ludzkich pomysłów, które sensownie nazwać, to są takie tytaniczne wysiłki ludzkiej rasy, gdzie ileś ludzi, ileś sił, środków jest naraz skoncentrowanych, żeby właśnie zbudować coś takiego, co specjalnie nie ma wymiaru użytecznościowego.
Ale nawet jeśli ma, bo to też jest to zjawisko wieży Babel, na przykład te drapacze chmur nawet co budują. Przecież to jest z punktu widzenia użytkowego troszeczkę irracjonalne. A jednak robią tak w ten sposób.
Czy potrafimy? Za tym stoi. Czy potrafimy? Ale czy by się nie udało jeszcze wyżej? Czy by się nie udało jeszcze wyżej? Więc jeszcze dwa słowa o tym właśnie, co powiedziałem przed chwileczką, że ten wielki przyspieszacz, o nim można myśleć jako o takim mikroskopie, za pomocą którego badamy początek i sobie pozwoliłem ten początek z dużej litery napisać, bo to trochę tak jest. Tak, że to jest początek stworzonego świata, tego przyrodniczego, jaki my znamy, w którym się poruszamy, którego często niewątpliwie jesteśmy. Rzecz polega po prostu na tym, że istnieje ta teoria wielkiego wybuchu, tak, która powiada, że wszechświat się zaczął takim właśnie gigantycznym, jak to fachowo to osobliwością w czasoprzestrzeni, tak, gdzie energia była praktycznie nie potrafię dokładnie powiedzieć, bez rzędu jakiś taki nieskończony. I z tym związany jest dalej proces rozszerzania się wszechświata, tak? I stygnięcia go. Bo to jest taki obrazek, który jest jakiś tam można znaleźć, tak? Że tu gdzieś mamy ten wielki wybuch, a tu mamy oś czasu, tak? I na początku właśnie są takie, jest ta zupa kwarkowa, czyli ta energia tych cząstek jest właśnie tak gigantyczna, jak te, które się pojawią w tym akceleratorze, tylko w ogromnej masie, a w akceleratorze produkujemy ich niewielki ułamek, praktycznie pojedyncze, tak? No i potem wszechświat stykł, tak? Aż do dzisiejszej obecnej ery, w której tak potężnych energii w przyrodzie, jaką osiągamy w tym akceleratorze, w przyrodzie już nie ma. No i świat jest, że powiem, wystudzony energetycznie i produkując te cząstki, w gruncie rzeczy jesteśmy w stanie powiedzieć o tym, jak będziemy je badać, co się tutaj działo gdzieś w jakimś ułamku sekundy tuż po tym wielkim wybuchu 13,7 miliarda lat, według najnowszych szacowań, temu. Czyli w tym sensie jest sensowne mówić, że to jest taki mikroskop, nie teleskop, który się patrzy, że obserwujemy bardzo małe obiekciki, tak od tak dużej energii, jaką miały te właśnie małe obiekty, te cząsteczki, te kwarki tam, z których składa się proton, gdzieś tam het na samym początku przyrodniczego świata. No to jest też z Wikipedii przepisane, jak tam właśnie te proporcje opisują, z uwzględnieniem tej najnowszej teorii, która wcale nie jest pewna, czy jest prawdziwa, teorii strun, że wszechświat się pojawił jako taki twór o wielkiej ilości wymiarów, tak, że miał 11 wymiarów, nie taki, w jakim my żyjemy, że jeden czasowy, trzy przestrzenny, tylko miał tych wymiarów przestrzennych znacznie więcej i on się w bardzo krótkim czasie po tym wielkim wybuchu rozpadł z jednej strony na ten nasz czterowymiarowy świat, który się rozszerza, tak? A na samym początku była ta era inflacji, gdzie rozszerzył się w bardzo krótkim czasie ogromnie, a świat tych pozostałych wymiarów zapadł się do no, takich właśnie maluteńkiego wymiaru jak 0 i teraz 32 zera i 1 na końcu, tak, centymetra. W tym sensie no właśnie można mówić, że jest to, tak jak powiedziałem, mikroskop, za pomocą którego oglądamy początek. Czyli mamy taki wgląd, no, taki błysk, no, jak to powiedzieć inaczej, w to, co było hetam gdzieś na początku. No i wreszcie właśnie myśleć o tym jako o kolejnym scenariuszu, w którym realizuje się ten ludzki tytanizm. Tak? Tu Państwo macie ten fragment z rodzaju 11 rozdziału, wersety 3 i 4. Prościutkie, nieporównywalnie, gdzieś to mamy skomplikowane, no ale między nami są tysiące lat różnicy między tą cywilizacją, w której można było już wyrabiać cegłę i wypalać ją w ogniu. Tak? Wielka rewolucja technologiczna w swoim czasie, w historii ludzkości, tak? W której ten myśliciel, który ten tekst zredagował, no, za pomocą bardzo prostego obrazu przedstawia no, człowieka jako istotę, która w swojej wspólnocie, jak się zmówią, tak? Jak mają wspólny cel, wspólny projekt, jest zdolna do no właśnie takiego dzieła tytanicznego. Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba i w ten sposób zdobędziemy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. Zwiąże się odpowiedź na to, po co to jest zbudowane. To nie jest dla pożytku. To jest dla swojej chwały. To jest dla swojej chwały zbudowane. Że nas na to stać.
Nie wiem, czy chwały. Jak on tam mówi, nie rozproszyli, to znaczy, że w celu zachowania wspólnoty może.
Znaczy, można na to patrzeć w taki sposób, że ta budowla jest tak robiona, że ona ma wymiar użytecznościowy. Tak? W tym sensie, że no to robi, ten mit konstruowali nomadzi, czyli ludzie, którzy praktycznie przeganiali swoje bydło po stepach, gdzie jak okiem sięgnąć, trawa. 3 dni jedziesz, trawa, nic się nie zmieniło. I teraz jak oni zobaczyli nie te zikuraty babilońskie, to musiało w głowie, żeby na tej trawie takie pobudować wieże, to były to znakomite punkty orientacyjne. No tak. Przecież ile ludzi zginęło w tym stepie bez ratunku. Tak? Dziecko gdzieś poszło i nie wróciło. Tak? Pojechał i nie wrócił. A tu by mieli punkty, które z daleka na tej trawie, tak jak latarnie morskie, tak, na morzu widać. Więc w tym sensie ten wymiar właśnie użytecznościowy tu jest. Także no, my jesteśmy takimi po prostu istotami, że no, ta bezinteresowność sama, jak powiem, to ciężko dochodzi do głosu. To tyle, jeśli chodzi o ten obrazek. A teraz spróbujmy, proszę Państwa, to jakoś metodycznie się temu przyjrzeć. Temu fenomenowi tytanizmu po prostu. W naszym obecnym czasie, czyli początku XXI wieku. Jak wygląda ten problem tytanizmu, którego tu przykład właściwie Państwu zademonstrowałem, kiedy się próbuje o nim myśleć w taki no, bardziej, bym powiedział, zorganizowany sposób, taki bardziej analityczny sposób, jak z tym fenomenem tytanizmu rzeczy się mają i jak szukać, bo ten obrazek, który Państwu przedstawiłem, tę historię tego, ten cały wielki przyspieszacz, to jest trochę moim zdaniem takie dzieło tytaniczne, które zamyka pewną epokę. Ktoś kiedyś powiedział, i myślę bardzo trafnie, że wiek XX to był wiek fizyki, a wiek XXI to będzie wiek biologii. Jakby uwaga do centrum zainteresowań poznawczych się po prostu radykalnie przesunie z tych badań związanych z przyrodą nieożywioną na życie biologiczne. Tak? No i ta współczesna nauka będzie w związku z powyższym no, głównie się rozgrywać w tych badaniach związanych z właśnie tajemnicą biologicznego życia. Ja bym tutaj chciał o tym właśnie, tym fenomenie tytanizmu mówić w takiej perspektywie, w jakiej chyba na niego trzeba patrzeć, gdzie z jednej strony mamy współcześnie naukę jako taką, z drugiej strony, no myślę, że większość tu na sali to są ludzie pobożni, którzy mają jakieś zgromadzone życiowe doświadczenie religijne. Z jednej strony żyjemy w świecie wyznaczanym przez naukę i osiągnięcie tego życia. Ja bym tutaj chciał o tym właśnie, tym fenomenie tytanizmu mówić w takiej perspektywie, w jakiej chyba na niego trzeba patrzeć, gdzie z jednej strony mamy współcześnie naukę jako taką, z drugiej strony, no myślę, że większość tu na sali to są ludzie pobożni, którzy mają jakieś zgromadzone życiowe doświadczenie religijne. Z jednej strony żyjemy w świecie wyznaczanym przez naukę i osiągnięcia, a z drugiej strony no jesteśmy ludźmi religijnymi, tak? I to zestawienie bardzo często było przedstawiane jako konflikt. Jako konflikt. Relacje między nauką a religią, jakie one są. Tak? Z jednej strony właśnie po stronie, to jest ten fragment, który teraz wyświetliłem, to jest sformułowanie z jakiegoś dokumentu soborowego, nie pamiętam jakiego, gdzie jest ta właśnie to słuszna autonomia rzeczy świeckich. Tak? Gdzie czytamy, że należy dopuścić do tego, żeby nauka wydobywała tą autonomię rzeczy świeckich, tak? Ten porządek świata, jaki jest po prostu faktyczny, tak? Ten, który my nie narzucamy aktami wiary, tylko ten, który jest w świecie. Z drugiej strony naukę często już w XIX i w XX wieku także wywoływano jako argument pewnej takiej w gruncie rzeczy agresywnej ideologii ateistycznej. Że przeciwko właśnie religii, nauka miała funkcjonować jako argument przeciwko religii. To jest dęte, ale ten porządek ideologiczny to często tak to przedstawia. No, dzisiaj ci tacy ateiści wśród naukowców dokładnie tak samo argumentują jak ci antynauci. Tak? Pytanie jest, proszę Państwa, o sedno sporu. Jak to uchwycić? Gdzie to naprawdę jest, jeżeli można mówić o sporze? Gdzie jest to miejsce, które jest ewentualnie rzeczywiście takim miejscem konfliktogennym? Ja myślę, że właściwymi kategoriami, za pomocą których o tym trzeba myśleć, to jest to dwa pojęcia, sakrum i profanum, a ściślej granica między tym, co święte, a tym, co świeckie. Że przestrzeń życiowa każdego z nas, na dobrą sprawę, każdego religijnego człowieka, składa się jakby z takich dwóch obszarów. Że z jednej strony jest ten świat świeckości, tak, w którym my się poruszamy na co dzień, a z drugiej strony są takie wybrane elementy w rzeczywistości, które mamy za święte. I to jest, jak ktoś gdzieś mądrze napisał, najstarsza granica, jaką ludzkość zna. Tak zasadnicza jak rozróżnienie na ciało i duszę. Tak stara i tak fundamentalna. Tak? Tak stara i tak fundamentalna. Po jednej stronie mamy właśnie profanum, czyli to, co świeckie, to, co przed świątynią, tak, dosłownie. Po drugiej stronie jest ten obszar, w którym człowiek religijny rozpoznaje miejsca epifanii Boga. Dla katolików sakramenty, to jest taki przykład, że tak powiem, z górnej półki. To, co święte, no i przez co przejawia się najbardziej własny przymiot Boga, jakim jest Jego świętość. Najbardziej własny przymiot Boga jest Jego świętość. I teraz, jeśli przyjmiemy takie myślenie, że te dwa pojęcia są tu strasznie ważne i problem jest w tej granicy, no to trzeba się zacząć pytać, jak ta granica między sakrum i profanum wygląda. Jak ona się wije między tym, co właśnie świeckie, a tym, co święte. Profanum to jest, proszę Państwa, tak jak przed chwileczką powiedziałem, teren dowolnej ludzkiej aktywności. Takiej aktywności, jak nie idziesz na rynek kupić coś, tak? idziesz do fabryki, żeby coś tam pracować, wyprodukować, no i tak dalej, i tak dalej. Nie? Wyróżniki tego obszaru i tego sposobu działania, skuteczność, użytkowanie, manipulacja, którą ogranicza dobro własne i wspólne, normy moralne to mogą w jakiś sposób porządkować, tak? Ale to wszystko dzieje się w świecie tego, co świeckie. Natomiast sakrum, odwrotnie, te miejsca uobecniania Boga, gdzie aktywność ludzka musi być ograniczona. Gdzie nie wszystko wolno. Nie każde zachowanie jest takim zachowaniem, które może tu się pojawić. Muszą być pewne rygory. No czemu na drzwiach kościołów mamy, że tam w odpowiednich strojach trzeba przychodzić latem? Tak? Czemu matka, dzieciak jednak za bardzo się awanturuje, to go jednak wyprowadza z kościoła, jak jest, a przynajmniej powinna właśnie, nie, jak jest nabożeństwo i tak dalej, i tak dalej. Przykłady elementarne, ale takie podstawowe, mocne wyróżniki tego, co proszę Państwa, sakralne, tej sfery sakrum, to jest nietykalność tej sfery. Nie każdy może, prawda, to, co najświętsze, dotknąć. A trzeba specjalnych zachowań. Właściwe zachowanie to jest adoracja tego, takie kontemplowanie z dystansem tego miejsca świętości, wobec którego jesteś. No i cała ta sekwencja w różnych religiach, prawda, różnie się, w różnych kulturach się uzewnętrzniająca, że są takie miejsca, gdzie tylko specjalni ludzie mogą wejść, specjalnie przygotowani, prawda? To tradycja chrześcijańska jakoś też sobie niesie. Że jest kapłan, jest reszta ludu. Kapłan ma uprawnienia, jakich nikt nie ma z reszty ludu. Tak, żeby być bliżej tego, co święte. W tym sensie można by tą granicę próbować bardziej metodycznie rozrysowywać, tak? I teraz człowiek się pojawia tutaj w każdej kulturze, w każdym czasie, jako ktoś, kto będzie funkcjonował na tej granicy, raz będzie w tym obszarze, raz będzie w tym, po tej granicy, czy na tej granicy, czy w tym pograniczu będzie w jakiś sposób żył. I z drugiej strony człowiek się pojawia jako istota religijna, która w trakcie dziejów ludzkich zmienia granicę między tym, co święte i tym, co świeckie. I to jest tu klucz do tego, żeby też ten fenomen tytanizmu właściwie zrozumieć. Ta zmiana granicy między tym, co my rozpoznajemy jako święte, w tym sensie nietykalne, wymagające od nas postawy dystansu, nie grzebania w tym, nie manipulowania, gdzie żadne kryteria skuteczności nie mają prawa obowiązywać. To zupełnie inna logika jest tego obszaru. No i cały ten żywioł właśnie świecki, w którym my się zasadniczo w ciągu swojego życia kręcimy. Jak miałbym podać taki najprostszy przykład tego pierwszego znaczącego przesunięcia tej granicy między sakrum i profanem, to bym, proszę Państwa, wskazał na taki czas w historii ludzkości, kiedy ludzie opanowali ogień. No, przez długi czas nasi praprzodkowie biegali, tam nie wiem, po stepie czy po czym, i ogień się pojawiał jako coś, co jest boskie. To spada jako grom z nieba, pojawia się pożar, tak, stepu, lasu, a coś niesłychanie groźnego, czego zupełnie nie umiesz opanować, czym nie manipulujesz w żadnej mierze i siłą rzeczy masz to jako przejaw działania tej sfery właśnie sakralnej. Po czym przychodzi taki moment w dziejach, że nie wiem, jak to się stało ani kiedy, nie ma mądrych, którzy by to wiedzieli, bardzo dawno, że ludzie się nauczyli ogień korzystać z tego i uczynili go tym elementem tej strefy świeckiej. Tak? Za pomocą ognia można zmienić jakość pożywienia. To jest wielka rewolucja w dziejach ludzkości. Prawda? Za pomocą ognia można zmienić zupełnie swoje postrzeganie, ciepłotę własnego ciała. Ogrzać się można, tak? To jest inna jakość życia. A to jest pożyteczne. Tak? Coś z tej sfery zostało zabrane w sferę profanum i tu zaczyna funkcjonować na zasadach pożytku, które może człowiekowi przynieść. obrazem takim, którym się wydaje dobrze, to oddaje i to jest moim zdaniem wyraz refleksji gdzieś tam w hety jakichś odległych myślicieli, jest ta grecka historia o Prometeuszu. Prometeusz jest taki pół człowiek, pół Bóg, Heros, który kradnie Bogom ogień i darowuje go ludziom. Taka zreflektowana symbolicznie, a zasadniczo bardzo dosłownie, tak, no, obraz, który opowiada właśnie o tym przesunięciu się granicy między sakrum i profanum w dziejach człowieka. Ta granica, proszę Państwa, się przesuwa w bardzo różny i meandryczny sposób. Miałbym taki przykład, drugi, który mnie szczególnie porusza. Mógłbym tu Państwa cytować rozmaite przykłady również z Biblii. Biblia obejmuje tak duży okres czasu, że jak się porówna miejsca, które Żydzi rozpoznają jako miejsca takie sakralne, gdzie moc Jahwe się przejawia, nie wiem, z czasów opuszczania Egiptu, tak, no to góra się tymi, Jahwe mówi. Mamy wybuch wulkanu. Natomiast jak czytamy księgi prorockie, to gdzie się przejawia działanie Boga? W historii. Mój sługa Nabuchodonozor. Ja go przyślę, on zrobi z nami porządek. Przekaz proroka, tak, który pokazuje, że losy historyczne to jest obszar, w którym działa Bóg. Wyraźne przesunięcie, tak? Co się zmienia. Natomiast to, co mówię właśnie, proszę Państwa, w naszym kulturze, w naszym czasie, to kolejnym niewątpliwie przesunięciem tej sfery, tej granicy między sakrum i profanum jest powstanie nowożytnej medycyny. Kiedy ona powstała? Wtedy, jak złamano sakrum martwych, znaczy sakrum zwłok ludzkich. Bo one są święte przez długi czas. Jak ludzie się mordowali, zażynali na polach wielu bitew, to tak stosunek ludzi do zwłok swego pobratymca, tak, bardzo często także wroga, był taki, że tym nie manipulujesz. Nawet, że to pogrzebać, spalić na różne
sposoby. Albo nawet zjeść.
Ale to miało ten tak zbożny cel religijny. Tak? Miał zbożny cel religijny. Nie? To jest właśnie takie traktowanie, natomiast w momencie, w którym przekracza się te zakazy średniowieczne, renesansowe i kościelne, i świeckie, rozumienia sekcji zwłok, to się to tabu przepada. I w tej chwili macie Państwo taką sytuację, ja to brutalnie powiem, ale specjalnie, żeby tak uświadomić, że codziennie się kroi w różnych prosektoriach, w różnych klinikach, akademiach medycznych tony ludzkiego mięsa. Kroi się po to, żeby medycyna w kształcie, w którym my ją znamy, mogła rzeczywiście działać. Trzeba kolejne generacje tych lekarzy uczyć, jak człowiek jest zbudowany. To się robi w ten sposób, że się kroi trupy ludzkie. Się kroi trupy.
To też można wpisać te organy do przeszczepów.
To jest właśnie cały proceder, który tamten moment uruchamia. Tu też się pojawi jakiś rodzaj Prometeusza, tak? Bo oczywiście zaraz może tu wybuchnąć dyskusja, że to się jednak opłaca, to jest użyteczne. Dzięki tej znajomości ludzkiej anatomii, ileśmy chorób opanowali, tak? Kiedyś ludzie marli beznadziejnie na zapalenie wyrostka robaczkowego, teraz to jest prosty zabieg chirurgiczny i tak dalej, i tak dalej. Jest ten wątek użyteczny, ewidentnie jest. A z drugiej strony jest ten wątek tego, że coś, co było nietykalne, przestaje takie być, też jest. Też jest, nie?
No, z drugiej strony taki praktyczny element istnieje, ale też on gdzieś jest uzasadniony. No, idźcie i czyńcie sobie ziemię poddaną, prawda? Jest jakieś przyzwolenie.
Ja się nie chcę teraz to wpuścić w tą dyskusję.
Jasne.
Bo ta dyskusja mnie po prostu, bo ona jest ja ile jestem studentami odbyłem takich dyskusji, tak? Żarliwych, bardzo gorących i zasadniczo niekonkluzywnych, nie? Bo to jest wszystko zależy od tego, w jakim pozycji stoisz w stosunku do tej granicy między sakrum i profanem. Jak stoi? Natomiast ja bym chciał zostać przy właśnie tym, z czym mamy do czynienia. Ja to na własnej mamie świętej pamięci przerobiłem, tak? Jak się zjawiłem po jej zgonie w szpitalu, to myśmy zrobili sekcję. A ja mówię, a pytała mnie pani o zgodę? Ale pan człowiek nauki? Ja mi pani takiej zgody nie dał, chociaż jestem człowiekiem nauki. Bo to jest ciało mojej mamusi. Ja nie chcę, żeby ono było krojone. patrzyła na mnie, jakby był z innej epoki. Tak? To jest właśnie to miejsce, gdzie coś, co jest nietykalne, tak zostaje potraktowane właśnie. No i ten proces, jak ja właśnie tutaj mówisz, on się daje śledzić, nie? Jak się pojawia masowa antykoncepcja. Masowa manipulacja początkiem człowieka. Jest dokładnie tak samo. Ludzie mówili, Bóg daje dzieci i dawał. To było często dramatyczne, tak? Bo to było 19 pod rząd, a to Bóg dawał. A teraz była sfera taka właśnie sakralna. A teraz to ja sobie sam to tym posteruję. Się znalazło w obszarze profanu. Znalazło się w obszarze profanu. To, czego jesteśmy świadkami współcześnie, te takie właśnie eksperymenty, przeszczepy, klonowanie, tak? To wszystko jest w gruncie rzeczy taka, ten sam duch, nie? Tu, proszę Państwa, ten testar, to jest taki nie wiem, lekarz, biolog francuski, który po wyprodukowaniu tego pierwszego dziecka in vitro, tej Lucy Brown z Anglii, nie pamiętam, to już dawno, ona ma w tej chwili 20 parę lat, chyba, czy pod 30 już poszła. No właśnie, no to było dawno. To testar miał drugi taki sukces jako Francuz, no i on wtedy miał przed sobą, no kariera się mu otworzyła taka, że no wiadomo, pieniądze pójdą państwowe na te jego badania dalsze, bo sprawa jest prestiżowa, nie? Anglicy pierwsi, my drudzy, to trzeba w tych zawodach dalej uczestniczyć. Jest taka jego książeczka, Przeźroczysta komórka, się nazywa, która przed laty w Polsce wyszła. Ateusz, tam nie ma żadnych koneksji z religią, przypuszczalnie od jakichś pokoleń. I on po właśnie przeprowadzeniu tego eksperymentu udanego z tą Amaldynką, się wycofał z gry. Powiedział, że on nie będzie dalej w tym obszarze pracował, bo jednak to jest nietykalne. Nam nie wolno jest tego ruszać. I argumenty w tej książce, jakie on tam stawia, no to w gruncie rzeczy takie są, że on się wprost do religii nie odwołuje, natomiast ma bardzo silne poczucie, że to jest taki obszar no jakoś święty, jakoś nietykalny. Nie wolno mi w tym grzebać. No, nie wolno mi w tym grzebać. No i ten proces idzie, proszę Państwa. Ja tu, żeby trochę to zdramatyzować, to opowiem taką bajkę gruzińską, którą kiedyś gdzieś przeczytałem, że w tej bajce jest takie powiedzenie, że świat się skończy, gdy róża zakwitnie na niebiesko. Tak? No to być może już jest niedaleko według gruzińskiej bajki. No bo dla tych hodowców róż przez cały czas był problem, jak pokrzyżować, żeby dostać niebieski kolor. Nie dało rady. Więc ja tą bajkę rozumiem w taki sposób przenośny, że jak się uda ta manipulacja na poziomie genetycznym, bo tam przypuszczalnie, no trzeba coś przestawić tak, żeby ten kolor, to co jest odpowiedzialne za kolor się zmieniło, to ta możliwość manipulowania na genomie jest takim elementem, od którego się jakby, no, na którym się kończy pewna cywilizacja. Że ten przebieg właśnie tej granicy między sakrum a profanum zrobi się inny. Pytanie jest zasadne wtedy, czy tam w ogóle będzie coś jeszcze. Tak? Czy będzie coś jeszcze? No i wracając, proszę Państwa, do tego obrazu tego Prometeusza. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie dalszy ciąg tego mitu. Ten mit jest opowiadany przez różnych autorów, ale w najstarszej wersji, jak go znajdujemy u Hezjoda, to jest taki, że jeszcze w tych pierwszych dramatach Aeschylosa, że Zeus ukarał Prometeusza za ten jego czyn, przykuł go do skał Kaukazu i sęp codziennie mu wygryzał mu wątrobę, która odrastała. I został ukarany po prostu za ten swój czyn. Gadamer pisze, to jak zacytowałem, to w tym micie od najdawniejszych czasów szukała swojej wykładni zachodnia świadomość kulturowa. Jest to jak gdyby mit przeznaczenia Zachodu. Że takie narastanie pewnego typu rozwoju technik i technologii, który zarazem ma taki sekularyzacyjny aspekt, że pewien rodzaj pobożności aby zdejmuje z ludzi. To, co, te sfery, które ludzie rozpoznawali jako właśnie święte, nietykalne, pobożne, miejsca właśnie tego przejawiania się sakrum, przestają jako takie być postrzegane. Nie? I to jest taki proces dwustronny. Z jednej strony, proszę Państwa, postępuje sekularyzacja w tych państwach wysoko rozwiniętych, to gołym okiem każdy widzi, tych, gdzie rzeczywiście ten rozwój techniki i technologii ma miejsce, tak? Gdzie to, ten obszar sakrum się zawęża, tak? Gdzie właśnie ta naturalna pobożność, o której tu kiedyśmy sobie opowiadali, zanika. Taki naturalny odruch, że nawet jak ten start miał, tak? Że ja tego nie ruszam. Ja tego nie ruszam. Pan Bóg daje dzieci. A jak matka się gorszyła, tam gdzieś tam, jak ona właśnie żyła cały czas, że Pan Bóg daje dzieci, a córka jakby tłumaczyła, a matka, bo ty nie znałaś. Ty nic o tym nie wiesz, że można kupić takie pigułki, nie? I korelatywnie do tej postępującej sekularyzacji pojawiają się pewne nowe formy bałwochwactwa, tego, czego no właśnie nie było, tak? Czego nie było. Takie formy bałwochwactwa, no jedną z nich jest niewątpliwie taka absolutyzacja życia biologicznego z jednej strony, że walczyć o nie za wszelką cenę. Godziwo mi nie godziwo. Jak mam pieniądze, to będę o nie walczył. O swoje mówię. Bo akurat cudze jest w pogardzie. Coraz większej. Natomiast swoje, to moje życie, tak? No wyobraźcie sobie Państwo samych siebie w sytuacji, jak macie kasę, no taką, że możecie dyskutować z tymi ekspertami od tych przeszczepów i tam trzeba wam to poprzeszczepiać. Zapłacicie za każdy taki zabieg. Okazuje, że to ludzie robią się w tym miejscu niesłychanie drapieżnie zabiegające o własne życie. W taki sposób, że ono zaczyna być absolutem w ich odniesieniu do świata. Chcę pożyć. Za wszelką cenę. Godziwo mi niegodziwo. Z drugiej strony właśnie, tak jak powiedziałem, niknie to poczucie sakrum życia, i wówczas ono samo, to życie biologiczne, bardzo często zaczyna być postrzegane, mówię, jako bożek, ale jako pewnego rodzaju coś, co jest demoniczne. Nad czym ja bym chciał zyskać władzę, a kurczę, jednak się nie wymyka. Jako coś, co jest zagrażające.
Jeżeli mogę, panie profesorze, to co pan mówi jest bardzo istotne, ja bym powiedział w ten sposób, to dążenie jest takim samym dążeniem, jak w wielu religiach, do nieśmiertelności, tylko że tu na Ziemi poprzez zdobycze nauki ja chcę żyć właściwie wiecznie.
Tak.
I jeżeli będę miał odpowiednie środki i nauka będzie się dalej rozwijała właśnie w tym kierunku i po to między innymi są tego rodzaju urządzenia, że być może się to kiedyś nam przyda do tego, że nasze życie stanie się życiem wiecznym, ale nie nasze, przepraszam, tylko wybrane, tak?
Do tych, no tych to będzie na to stać, mówmy krótko. No jasne.
Więc ale oczywiście tutaj w tym wszystkim jest głęboko zakorzeniona wiara, znaczy niewiara w życie.
Poza grobowe. Dokładnie. Dokładnie.
Więc to jest jakby to są te osoby,
korelatywne,
które tutaj jakby się pojawiają tak pośrednio.
Współbieżnie, tak? Że jest jedno i jest drugie, tak? Że z jednej strony jest takie to dzikie zabieganie, absolutyzowanie wartości własnego życia biologicznego, a jakby jednym z przyczyn jest to, o czym pan mówi, że on po prostu nie wierzy, że jest druga strona. No więc jego życia tyle, ile tego biologicznego. Ile tego biologicznego. I ta niewiara właśnie w tą drugą stronę rzeczywistości, ona ten proces dynamizuje potwornie. Tego właśnie takiej absolutyzacji właśnie mojego życia biologicznego. No i teraz, proszę Państwa, znowu wracamy do tej wieży Babel. Gdzie ta wieża Babel taka, że rzeczywiście to robi się poważne, we współczesnym świecie się pojawia? Ano właśnie w tym obszarze, o którym tutaj zaczęliśmy rozmawiać. W obszarze działania biologii. Ten wiek XXI, który ma być wiekiem biologii, no to co tak naprawdę za tymi wszystkimi manipulacjami biologicznymi, jakie marzenie, jaki jest ten cel stoi. skonstruować samodzielnie biologiczne życie. To jest to. Tak jak za tym wiekiem fizyki stało takie marzenie, że dostaniemy równanie, które opisze wszystko. Bo nie manipulowało się, nie można sobie było pomarzyć. A tutaj tak naprawdę stoi to marzenie, że... Popatrzmy na cały ten tekst, szczególnie na drugą jego część, bo ona jest krzepiąca szalenie w tym, co ja tutaj Państwu dziś próbuję opowiadać. Pan stąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieże, które budowali ludzie, i rzekł: są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Ja nie wiem, jakie wyobrażenie Boga, który miesza te języki, Państwo panowie macie. Ja to przez długi czas tak sobie myślałem, że to tak właściwie jest złośliwe. Nie?
Ja miałem ten mysko jak divide et impera, na tej zasadzie.
No nie, jesteś władcą, masz prawo, nie, ja rozumiem, tak? No. Ale to też jest takie, to jest pewnego rodzaju forma przemocy, no. Oni tutaj robią, prawda? Oni tu w jakimś zbożnym dziełu się oddają, budują wysoki dom, najwyższy na świecie, aż do granicy, nie? A tymczasem Pan Bóg im całą tę zabawę im psuje. Tak?
To jest charakterystyczny motyw, a zatem w przyszłości nikt nie będzie dla nich niemożliwe. Też motyw antropomorfizuje zazdrości.
No można by tak na to patrzeć, że oni się staną tacy jak ja, tak? W tym sensie.
No dokładnie.
Staną się tacy jak ja.
A już raz to załatwiłem w raju.
Ja to specjalnie wywołuję, tak powiem, że tak można myśleć, bo to trzeba utłuc sobie to myślenie, nie? Bo Pan Bóg jest dobry.
No tak.
Pan Bóg jest dobry. I dopóki się to w sobie nosi, że tak może Pan Bóg zadziałać, no to się nie zrozumie tej historii. Się jej nie zrozumie.
Te dobre sprawy, to co mają to wiedzę budować, i tak do niczego ona nie będzie służyć. I tak nie osiągną celu, który zamierzyli. Też można chyba podejść do tego. Gdyby pomieszał Pan mowę, nie róbcie, nie męczcie się. Ja wiem, że to jest istotne.
Ja myślę, że tutaj raczej chodzi o może coś innego. Ja myślę, że jakby Pan Bóg w całej tej historii zbawienia, ekonomii zbawienia, cały czas jakby podkreśla, że pewnego rodzaju siła człowieka tkwi w jego słabości, czyli wtedy, kiedy on powierzy swoje życie Bogu. A jeżeli będzie budował swoje życie na sobie, to spotka go wielki upadek. I to jakby jest to ten aspekt, który można by jakby przyjąć, że Pan Bóg jakby chroni człowieka przed tego rodzaju tą pychą, która go doprowadzi do wielkiego, może doprowadzić do wielkiego upadku. Prawda? Później przychodzi ten Chrystus, który zbawia ludzkość, ale to jest jakby ten, ja to tak rozumiem, jako ten aspekt pozbawienia człowieka pewnego jakby realizacji tego jego pychy, stania się i tylko i wyłącznie zawierzenia samemu sobie, czy swojemu rozumowi i umiejętności.
Ale też to wolno może sobie kształtować świat, w którym żyje, tak? I wydawać sposoby, to jest sprzeczność.
No właśnie, jest sprzeczność, a to mówię tak tylko w nogach. Zejdźmy i pomieszajmy, zejdźmy. Zejdźmy to, co Pan już nie mówi, ale zejdźmy.
Historia ludzkości całej, w jej rozwoju, świadczy chyba o tym, że ta granica, która jawi nam się dzisiaj granicą, czymś nieprzekraczalnym, jest ciągle przełamywana.
No to tak wygląda.
Nie wyobrażamy sobie latania maszyną cięższą od powietrza i tak dalej, tysiące takich przykładów. Ludzkość w tym swoim pięknym stworzeniu, jakim jest człowiek, wyróżniającym się absolutnie wśród całej tego, co widzimy, co nas otacza, swoim geniuszem, że potrafi rozwijać się, przekraczać kolejne
bariery, no właśnie czyni to. I tutaj te wszystkie bariery są po kolei no, przekraczane. I nie widać.
Ale do co to prowadzi? Bo tutaj pokazuje,
nie zakładajmy, wszystko, nie, że to,
co tego,
nie zakładajmy, że czegoś, że do czegoś
nie.
To.
Nie sądzę, że to prowadziło.
Nie, bo tutaj jak się
jeżeli weźmiemy, czy myślimy sobie, czy możemy powiedzieć tak, że współcześni ludzie są bardziej szczęśliwi od ludzi, którzy żyli w średniowieczu i których dziesiątkowała czarna dżuma.
A szczęśliwi to jest taki termin, wie pan, niesłychanie.
Złe słowo, ale czy mają lepiej, no jak to określić?
Szeroki.
Ale to w tym momencie pan chce powiedzieć tak, że to jest pewnego rodzaju też apoteoza życia, tak? Bo ten pan mówi, że życie jest najważniejsze. Mówiąc tak, że szczęście jest uzależnione, jest związane z tym, z jakością życia. Jakość życia dzisiaj niewątpliwie jest wyższa niż była w średniowieczu, w związku z tym my, domniemując, powinniśmy być bardziej szczęśliwi, tak? Ale szczęście nie jest związane tylko i wyłącznie z jakością życia, bo ono jest związane z moim indywidualnym jakby spojrzeniem na samego siebie. Co jest dla mnie szczęście, to każdy jakby musi sobie sam odpowiedzieć, bo każdy ma jakby inną definicję szczęścia i myślę, że to, na pewno ona jest bardzo istotna, bo wszyscy dążymy do szczęścia. Co jest dla nas szczęście, dla mnie, dla pana może być pewnie czymś innym, tak? Więc ja myślę, że to, że te dążenie, to co w tej chwili się dzieje, ono nie jest związane z osiąganiem szczęścia.
Znaczy się, proponowałbym taką tezę rozważyć, którą tu wyświetliłem. Że ludzki tytanizm, jeżeli jest człowiek, jeżeli ludzie są pozostawieni samym sobie, jest zagrożeniem dla kontaktów ludzi z Bogiem. Bo oni są coraz bardziej samowystarczalni. No jakbyśmy tutaj mówili o tej wieży, która ma mieć ten wymiar użytecznościowy, nie? Pobudowali taką dużą wieżę na tym stepie, ileś ludzi się nie zgubi, tak? Ale jaki to ma efekt w kontaktach tej grupy ludzi, która wkoło tej wieży będzie się kręcić, tam paść to swoje bydło, dla ich kontaktów z Panem Bogiem? Jak on się znalazł sam i się zgubił w tym stepie, to się modlił: Boże, zaprowadź mnie do domu. A tak on się już nie musi modlić, on tylko spojrzy na tą wieżę i do niej idzie. Pan się pyta, kiedy ludzie byli bardziej szczęśliwi, w czasach, kiedy dżuma panowała w średniowieczu, czy dzisiaj dżumy nie ma. Tak? Ja bym to pytanie w perspektywie tego, o czym mówię, zupełnie inaczej ustawił. W momencie, w którym działa takie nieszczęście jak ta dżuma, ilość modlitwy i zwrócenia się ku Panu Bogu jest gigantyczna. Oni nie mają nikogo innego, tylko Jego. W momencie, kiedy wystarczy pójść, zaszczepić się, nie ma się po co modlić. Kontakty człowieka z Bogiem się pogarszają, chociaż jego jakość życia, Pan mówi, się polepsza. I ta jakość życia się polepszy tak, że ja się zaczynam czuć, nie ma dla mnie nic niemożliwego, jak w tym micie, tak? No to ja praktycznie jestem od Pana Boga oddalony. Ja jestem sobie sam, jak Pan mówi, samowystarczalny.
No tak, Bóg mi już nie jest potrzebny.
Do niczego.
I obszar, który nam Bóg potrzebny, zawęża się w sposób ten.
To znaczy generalnie rzecz biorąc uważam, że jeżeli utrzymujemy w ten sposób, że jest postęp i ten postęp traktujemy w sposób taki nie powodujący przesunięcia obszarów między sakrum a profanem. Bo jeżeli my w taki sposób traktujemy, że nowe odkrycia, nowe możliwości człowieka i zabieramy z tego obszaru sakrum do profanu. I w tym momencie te relacje z Bogiem są coraz gorsze. Natomiast i ten współczesny człowiek przez to, że posiada większą wiedzę, ma kontakt z Bogiem, bo on zaczyna poszukiwać innych obszarów i ta wiedza pozwala mu poznać jego niedoskonałość. Bo my się zapytamy tutaj, czy lotniskowcem Ronald Reagan, że to jest coś tak wspaniałego, tak drogiego. No ale czym jest taki lotniskowiec w porównaniu z człowiekiem? Czy to jest możliwe, żeby w sposób sztuczny, tak jak pan profesor mówi, że wiek XXI będzie wiekiem biologii. W mojej ocenie to jest niemożliwe, żeby coś tak doskonałego jak człowiek zostało stworzone przez człowieka. Komputer, czy te wszystkie inne gadżety, które nas otaczają, one są niczym w porównaniu z tym, czym zaskakuje nas Stwórca na każdym kroku. Zwykła roślinka jest bardziej skomplikowana od tych naszych niby genialnych wynalazków. I to jest kwestia naszego umysłu, jak my to odbieramy. Czy padamy w samo uwielbienie i zaczynamy siebie wynosić na piedestał, czy po prostu stwierdzamy, że kolejną niedoskonałą rzecz wymyśliliśmy i będziemy gonić, ale nigdy nie dojdziemy do tej boskiej doskonałości, do tej absolutnej doskonałości.
Robert, to się wydaje, że my tylko wiary, bo tutaj nie możesz tego zrozumieć, że to nie jest kwestia umysłu, tylko wiary, to co ty mówisz. To nie jest kompetencja umysłu.
Przepraszam, że mamy taką tezę, że mamy tydzień miłosierdzia, Pan Bóg jest miłosierny, tak? Wiedział, że to jest, powiedzmy sobie, przerasta możliwości człowieka i nie da się zbudować, wiesz, do nieba pochłonie tam masę ofiar, masę tragedii ludzkiego życia i tak dalej. Może pod tym kątem Pan Bóg powiedział, no lepiej przerwać ten ciąg pasmo tych nieszczęśnych, nie spodziewać tych nieszczęśników, żeby unicestwili się, tak?
Dokładnie. Mnie boli co innego. Mnie boli, znaczy w tym momencie natura człowieka. Patrzę na to bardziej antropologicznie. Co się dzieje? Tak? Człowiek, tytanizm jest nam jako wpisany, no patrząc antropologicznie, widać to wyraźnie w człowieku. Jest ta ciągotka. Lęk w powrocie z gwiazd postawił takie pytanie. Po co ci dwaj zdobywcy Mount Everestu poszli tam, czego poszli szukać? Co robi alpinista idąc z góry? Dlaczego idzie z góry? Odpowiedź tylko jedna, bo są. I człowiek jest taki właśnie, że sobie ma tę żyłkę do tego tytanizmu. Jeżeli taki jest, to zauważ, że pierwszą pokusę doznaje on od węża w raju. Zróbcie to, a będziecie tacy jak Bóg, nie? I to jakby zostało w tym człowieku, który z tego raju został wypędzony i po czasowo jakoś tam później podejmuje następną taką próbę zmierzenia się z pewnym, no myślę o wieży Babel. Nawet Pan Bóg jest tam zaniepokojony.
Ja nie chciał, żebyście Państwo odnieśli takie wrażenie, właśnie tego się najbardziej bałem, jak ten dzisiejszy wykład przygotowałem, że przyjdzie kolo, który powie, że są ludzie, którzy są zdolni zbudować taki ten super kolajder i teraz powie dalej takie rzeczy, że teraz będzie wynikać z tego, że właściwie jest szkodliwą rzeczą budowanie super kolajdera. Tego ja nie chcę powiedzieć. Człowiek, tak jak mówisz, od strony antropologicznej ma taką właściwość, że będzie się narywał na takie różne rzeczy i przeciwko temu, mi się wydaje, Pan Bóg nie ma nic, bo sam to stworzył.
No, bo sam to stworzył.
Natomiast ta historia wieży Babel, ta biblijna już konkretnie historia, ona wykorzystuje ten fenomen ludzkiego tytanizmu, żeby przekazać pewną treść niesłychanie ważną, w sensie opisującą relacje, jakie między Bogiem a upadłym stworzeniem się zawiążą. Że gdybym ja nie pojawił się po upadku i nie dokonał tego czynu, który symbolizuje to pomieszanie języków, czyli tak naprawdę nie zrobił w tej ludzkiej wspólnocie czegoś takiego, że ona nie będzie nigdy zdolna cała się zebrać i jedno wielkie, gigantyczne zadanie spełnić. Rozumiecie, że te tytanizmy są zawsze takie lokalne. Że po tej akcji Boga, którą opisuje ten mit o wieży Babel, ludzie już nigdy nie będą mogli zebrać się wszyscy i powiedzieć, teraz zbudujemy taki wspaniały ustrój, jakim jest komunizm.
No popis nie wyszedł, prawda?
Nie? Nie? To się po prostu nie da. Będzie iluś, którzy będą to próbowali robić, tak jak będzie iluś, którzy będą próbowali manipulować ludzkim życiem, żeby, no traktując to w taki sposób, że zapomni o sakrum, tak, tego życia, żeby wygenerować jakąś chorą ideę, jakąś swoją wieżę wznieść, ale dzięki tej akcji Boga, o której opowiada ta historia Babel, tego się nigdy nie da im zrobić. Rozumiecie? To jest moim zdaniem to takie dobre przesłanie tej historii. A tytanizm tu pełni tylko rolę takiego obrazu, pewnej umiejętności, która w ludzkiej rasie tkwi. Tak? Na bazie tego tytanizmu jest ten myśliciel, który to redaguje tą historię wieży Babel, nam tego rodzaju przekaz serwuje. Że Pan Bóg zabezpieczył ludzką rasę przed tym, żeby nie powstał doskonały totalitaryzm przykładowo. Wszystko jedno, jakie będzie maści politycznej, biologicznej, tam jakiejś jeszcze innej. Że ludzkie losy może na niepewno są dramatyczne. Iluś ludzi zginęło z powodu grubych dziesiątki milionów, jak nie setki z powodu komuny, ale komuna na całym świecie nie zapanowała. Tak? W tej chwili konstruują właśnie tą cywilizację śmierci na bazie manipulowania biologii, ale to się im też nie powiedzie.
Panie profesorze, ja tu jestem problem.
Też nie powiem.
Ten problem z tą tezą, mianowicie pojawia się takie pytanie, że Pan Bóg stwarzając człowieka, stwarza go niepełnego. To znaczy w pewnym momencie poprawia. Nie? I teraz mam z tym problem, że jakby ta interpretacja jakby mówi, że Pan Bóg stwarzając człowieka dobrego, wiedząc o tym wszystkim, co się stanie, jednocześnie w pewnym momencie wkracza w historię i poprawia pewne jakby swoje dzieło. Nie?
Znaczy się, ja tego tak nie odczytuję jak Pan, bo ja odczytuję to inaczej, że wszystko było dobre, ale w momencie, w którym człowiek odstąpił od Boga, pojawił się ten akt bogoodstępstwa, to te korekty są niezbędne dla dobra człowieka, żeby on od Pana Boga całkiem nie odpadł. Że gdyby nie było upadku, to żadna korekta by nie była wymagana. To ludzie by rzeczywiście się gromadzili i generowali jako całość wspólnoty, no właśnie to swoje odniesienie do Boga by zmajstrowali. A tak nie. Tak zawsze iluś się odwróci ku swoim celom i żeby to się nie stało w taki sposób totalny, całkowicie zawłaszczający wszystkich i wszystko w tym gatunku, jest ta akcja mieszania języków. Nie?
Mówisz, że alternatywą tej korekty byłoby na przykład zabranie człowieka jej wolności. To wtedy jako marionetka mógłby...
No ale właśnie wolność mu cały czas, nie, wolności mu ich nie odbiera. No
właśnie.
Wolności mu ich nie odbiera.
Wolność zostawił i tylko...
No, ale tylko to, zabezpieczył go tylko, tak, żeby jako cały gatunek nie odpadł od niego.
Nawet jeżeli Paweł Kaczowak jest mocno uproszczony, bo w tamtym czasie najprawdopodobniej też nie wszyscy chcieli budować ten Jerzy.
Nie, ale to jest taki obraz, obraz. Nie?
Bardzo uproszczony, tak. Tak dokładnie nie można tego przekładać na dzień dzisiejszy.
Ale my się nie przyglądamy.
Nie, to my traktujemy to jako przekaz taki antropologiczny, tak? Prawdę o człowieku za pomocą takiego prostego obrazu, nic więcej.
Ja to tylko tak, żeby nie traktować tej wieży Babel jako coś, jako dokładnie, że tak powiem, całych praw, o których tutaj mówimy.
Czyli właśnie mamy, żeby to skończyć i potem możemy sobie zrobić przerwę i ewentualnie podyskutować, jak Pan macie jeszcze entuzjazm. Te dwa gesty Bożego Miłosierdzia. Pierwszy w takim sensie, w jakim powiedziałem, to pomieszanie języków. Że to ma zabezpieczyć człowieka przed tą wspaniałością. Człowiek został stworzony, jak czytamy na początku Biblii, podobny do Boga. Czyli jest tak samo stwórczy, tu proporcją gardenia, jest też stwórczy, tak? Jest też tym kimś, kto może podejmować plany, generować wspaniałe rzeczy, szczególnie jak to się pomnoży przez gatunek, przez te miliardy ludzkich istnień i te miliony lat, kiedy on będzie, setki tysięcy lat, kiedy będzie istniał. Nie? A z drugiej strony właśnie zabezpieczyć go, żeby to ta jego wspaniałość właśnie nie stała się miejscem totalnego oderwania od tego, co jest jego życiodajnym źródłem. Nie? I drugi, proszę Państwa, gest Bożego Miłosierdzia, wart pod rozwagę w stosunku do tego, co powiedziałem o tej zacieraniu się granicy między sakrum i profanum. Zwykle pod tym kątem w kościołach o tym nie mówią. To jest gniew Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Jezus tam przychodzi i widzi, że tamta granica między sakrum a profanum się rozwala. Że po prostu targ jest pomieszany ze świątynią, że nie ma odróżnienia. Nie ma tego, co profanum, tego, co świeckie. Nie ma że to się niebezpiecznie nasuwa na tą rzeczywistość, którą Pan Bóg w tym akcie stwórczym wyznaczył człowiekowi, tu będziesz się ze mną spotykał. Tak. Za pomocą takich zachowań, że oba te typy zachowań zaczynają tam się tak mieszać i to wywołuje ten gniew. I w gruncie rzeczy jest to pewnego rodzaju troska o człowieka. Oni dostają te baty tak jak z miłością rodzic karci dziecko. Dostać baty, żebyś zrozumiał, o co chodzi. Że psujesz coś, czego nie wolno ci popsuć. Jak to popsujesz, to jest odpadanie od Boga. Czyli Jezus tu się pojawia i takie, myślę, można ten obraz czytać u Jana, jako ten, kto się troszczy o dobro człowieka, o dobro religijnej istoty, która potrzebuje sfery sakrum. Tak? Która potrzebuje sfery sakrum. Że my sami powinniśmy zabiegać o to, żeby ona nie rozmywała się. Bo tam, gdzie on się zepsuje, no to historyczne doświadczenie jest takie, jest praktycznie nierekonstruowane.
Jurek, coś tam chciałeś powiedzieć?
Nie wiem.
Na temat tak.